Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzisiaj w Mówi Nauka rozmawiamy o domkach z kart. Pewnie nieraz nudząc się na wakacjach, takie konstrukcje z kart budowaliśmy. Pewnie nie o takie domki chodzi, ale to wszystko nam wyjaśni dr Jerzy Łądka, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o tym, co można zbudować z papieru. No właśnie, i że jest to taki dosyć, wydawałoby się na pierwszy rzut ucha, nowatorski pomysł, ale idea budowania w ogóle z papieru chyba nie jest nowa.
Nie. To rzeczywiście jest już stara historia, jeżeli możemy tak powiedzieć, ponieważ pierwsze ślady czy pierwsze przykłady zastosowania papieru w elementach architektonicznych sięgają już VI-VIII wieku naszej ery. Wtedy miały one formę rozkładanych parawanów, później przesuwanych paneli ściennych, które bardzo dobrze kojarzymy pewnie z taką tradycyjną chińską, ale przede wszystkim japońską architekturą. I tutaj możemy mówić o przesuwanych panelach siodzi, czyli takich, które przepuszczają nieco światła do środka poprzez ten papier, japoński papier washi czy kozo, a także o panelach fusuma. To są te panele, które nie są przezierne, natomiast bardzo często pokryte są przepięknymi malowidłami przedstawiającymi krajobrazy, naturę albo jakieś sceny rodzajowe.
Czyli to były elementy, a kiedy takie pierwsze budowle zaczęły powstawać właśnie z tektury?
Mówi się w ogóle, że tektura zbudowana jest z drewna i z papieru. Niektórzy badacze stwierdzali, że wynika to ze zmiennych warunków pogodowych. W momencie, kiedy byłoby jakieś tsunami, jakiś szkwał, to ta architektura może się poddać temu żywiołowi, czyli ten papier może zostać wydmuchany, a zostaje sam szkielet. Natomiast kiedy mówimy o takim zastosowaniu papieru czy materiału pochodzenia celulozowego jako głównego materiału konstrukcyjnego, no to tutaj musielibyśmy się przenieść już do naszego kręgu cywilizacyjnego, czyli do świata zachodniego. I tutaj pierwsze próby sięgają drugiej połowy XIX wieku. Wtedy wymyślono czy opatentowano produkcję tektury falistej, która, jak pewnie mało kto wie, na samym początku stosowana była do usztywnień cylindrów, takich kapeluszy, i następnie zaczęto próby właśnie z tekturą falistą, z tekturą litą, z pełnymi produktami tekturowymi czy papierowymi, bo to są dokładnie te same materiały, do stworzenia między innymi szpitali czy domów dla krajów globalnego południa. I to były takie pierwsze próby gdzieś na wystawie we Francji. Pod koniec XIX wieku były prezentowane właśnie takie obiekty. Następnie te pomysły rozwijały się razem z rozwojem przemysłu papierniczego. Nowe produkty, takie jak płyty o strukturze plastra miodu, tuleje papierowe, no właśnie wpłynęły na inspirację i na wytworzenie, wymyślenie kolejnych konstrukcji. Duży rozwój zastosowania tej technologii związany był z końcówką II wojny światowej, czasami powojennymi, kiedy było duże zapotrzebowanie na mieszkania, właśnie tanie, dostępne mieszkania ze względu na zniszczenia. I tutaj Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, niektóre uczelnie, ale także instytucje eksperymentowały z tym materiałem, łącząc go z innymi materiałami, z innymi środkami, które zabezpieczały go przed wpływem warunków atmosferycznych. W końcu w 1995 roku pierwszy budynek na świecie w konstrukcji z tulei papierowych jako budynek permanentny. To był dom własny, dom weekendowy Shigeru Banna, który oczywiście znajduje się w Japonii.
Po tej wycieczce historycznej wróćmy już do Wrocławia, czyli do projektu, który udało się panu stworzyć, państwu na Politechnice Wrocławskiej. No właśnie, o co chodzi z tym domkiem z kart i czym on w takim razie różni się od tych budowli, o których już wspomniał pan?
Podwójny tytuł to jest TEK 03 albo domek z kart. TEK to jest taka seria obiektów mieszkalnych, pomocowych, które są wykonane właśnie z komponentów pochodzenia celulozowego. I domek z kart to była trzecia osłona tego projektu, który powstał w 2016 roku w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. Budowa tego obiektu, dzięki temu, że zdobyliśmy pierwsze miejsce w konkursie FUTUWRO Wrocław Miasto Przyszłości, było możliwe wykonanie prototypu tej jednostki. On powstał w ramach, które zorganizowaliśmy na Politechnice Wrocławskiej i tam razem z zespołem studentów wykonaliśmy prototyp jednostki, która w około 80% wykonana była z komponentów pochodzenia celulozowego. Zastosowane były również panele fotowoltaiczne i była w środku zainstalowana bateria, także ten domek był w pewnym sensie niezależny od przyłączy, bo tutaj też myśleliśmy nad różnymi scenariuszami zastosowania go w różnych miejscach, z dostępem do sieci, z brakiem tego dostępu. Tak więc sama konstrukcja domu wykonana była właśnie z takich masowo produkowanych elementów, z tektury, które były prefabrykowane, zmontowane, a cały domek został przeniesiony na plac solny, a później na kampus Politechniki Wrocławskiej, na Wydział Architektury, gdzie jeszcze przez półtora roku był obserwowany w warunkach rzeczywistych.
Mówi nauka. Mówi nauka.
Dzisiaj gościmy w naszym studiu doktora Jerzego Łądkę z Politechniki Wrocławskiej. Rozmawiamy o projekcie Domku z Kart. No i czas zapytać o koszty. Ile taki dom z papieru może kosztować?
Tak, to jest bardzo dobre i bardzo trudne pytanie. Z tego względu, że jak to bywa w takim procesie badawczo-rozwojowym, w momencie, kiedy wykonujemy prototyp, to tak naprawdę środki są kilkukrotnie większe, no oczywiście ze względu na to, że trzeba w sposób ręczny wyciąć elementy, czy no, w taki jednorazowy, może w ten sposób powinienem powiedzieć, zrobić eksperymenty dotyczące zabezpieczenia, więc ja w tej chwili nie będę mówił o konkretnych kwotach z dwóch powodów. Po pierwsze, te kwoty związane z realizacją prototypu mogłyby przerazić ze względu na to, że one rzeczywiście były większe, no bo to jest indywidualne podejście, indywidualna realizacja. Z drugiej natomiast strony, to była trzecia osłona tego domku, my w tej chwili pracujemy już nad piątą wersją tej jednostki, gdzie staramy się właśnie biorąc pod uwagę dostępne materiały czy produkty proponowane przez przemysł papierniczy i tutaj współpracujemy z naszymi partnerami z przemysłu papierniczego. Mamy z nimi pewnego rodzaju umowy czy współpracę, które pozwalają nam pozyskać ten materiał na potrzeby badań w bardzo dobrych cenach. W momencie, kiedy byśmy przymierzyli się do produkcji masowej, to z jednej strony ten materiał jest tani, jest można powiedzieć nawet bardzo tani, bo jest produkowany w ogromnych ilościach. Z drugiej strony ważnym byłoby zastanowienie się, zaprojektowanie całej linii produkcyjnej i stworzenie takiego domu produkowanego masowo. W tej chwili no, nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, ponieważ jesteśmy na etapie prac badawczych i prac rozwojowych, więc ciężko byłoby mi określić koszty. Natomiast no, mogę się tak odnieść, w 2018 roku, kiedy zbudowaliśmy Tech 04, czyli tą czwartą odsłonę, no to koszty materiałów takiej jednostki 12-metrowej wyniosły nas około 5000 zł. To były nieduże koszty, natomiast nie liczyliśmy tutaj nakładu pracy, prawda, przeprowadzonych badań i tak dalej, i tak dalej.
Prototyp został wykonany z jakąś myślą, żeby być może rozwiązać jakiś problem, być może z zastosowaniem do konkretnych sytuacji czy dla konkretnych osób. Jakie zastosowania może mieć Państwa projekt?
Tak, od początku myślimy o tym i tutaj nie będę ukrywał, że jest to inspiracja naszym, czy moim personalnie mistrzem właśnie Shigeru Banem, który w bardzo dużym zakresie swojej pracy projektowej skupiał się na osobach w trudnej sytuacji mieszkaniowej w związku czy to z działaniami wojennymi, czy katastrofami naturalnymi. No i ta idea nam przyświeca gdzieś od samego początku, więc biorąc pod uwagę, że ten materiał jest niedrogi, może zostać poddany wielokrotnie procesowi przetworzenia, recyklingu, braliśmy pod uwagę możliwość zastosowania tego materiału w naszych warunkach klimatycznych, czy w zbliżonych warunkach klimatycznych dla osób, które znalazły się w kryzysie bezdomności. Stąd też nazwa TEC, czyli Transportable Emergency Cardboard House, innymi słowy tekturowy, mobilny dom pomocowy. I każda z tych odsłon od pierwszego prototypu do właśnie obecnej jednostki, nad którą pracujemy, projektowana jest z myślą czy to o ofiarach katastrof naturalnych, czy działań wojennych. Niestety sytuacja od 24 lutego u nas zmieniła się dramatycznie i w tej chwili właśnie myślimy o takich jednostkach, które można by było zastosować jako jednostki pomocowe dla uchodźców czy dla uchodźców wewnętrznych w Ukrainie.
Kilkukrotnie wspominał Pan o pogodzie. o tym, szczególnie jeżeli mówimy tu o polskiej aurze, gdzie deszcze i śniegi także się pojawiają, ale nie jest to przeszkoda dla takich domów. Dlaczego?
Konstrukcje muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone. Jeżeli chodzi o izolację termiczną, to tutaj zastosowanie odpowiednich warstw materiału, czy to tektury falistej, czy płydostrukturze plastromiodu, czy w końcu włókien celulozowych, które stosuje się również jako izolację w takich klasycznych, tradycyjnych budynkach, mogą nam tą sprawę załatwić czy rozwiązać. Jeżeli chodzi natomiast o wpływ wilgoci, wody, śniegu, to oczywiście biorąc pod uwagę wrażliwość papieru czy tektury na wpływ tego żywiołu, w odpowiedni sposób muszą zostać zabezpieczone te elementy. Mamy natomiast przykłady, bo chyba tak najlepiej byłoby zobrazować ten problem i jak on jest rozwiązywany na świecie. Mamy przykłady, czy to z Wielkiej Brytanii, budynku szkoły podstawowej Westboro Primary School, która była wybudowana w 2001 roku i tam ściany to są takie sandwichowe panele właśnie z płydostrukturze plastramiodu, zabezpieczone z zewnątrz przeciw warunkom atmosferycznym, ale także przed ewentualnym uderzeniem piłką, bo to jest budynek socjalny przy szkole podstawowej, czy właśnie wspomniany przeze mnie Wickel House, czyli ten dom nawijany, który wykonany jest z tektury falistej, zabezpieczonej z zewnątrz przed wpływem warunków atmosferycznych. Drugim zagrożeniem, które się pojawia, które najczęściej jest brane pod uwagę, jest oczywiście ogień. I tutaj też odpowiednie zastosowanie, czy to tektury litej w kilku warstwach, ewentualnie nasączonej jakimiś produktami wstrzymującymi przedostawanie się płomieni, jest rozwiązaniem, które stosujemy. Ewentualnie pozostawienie tego środka ściany właśnie z naturalnego materiału i zabezpieczenie go od wewnątrz i od zewnątrz dodatkowymi materiałami ochraniającymi. Tak więc odpowiednia izolacja, odpowiednie zabezpieczenie jest tutaj bardzo ważne, ale należałoby je zrobić w taki sposób, żeby ten środek, ten core tego budynku można było z powrotem odzyskać i ponownie przetworzyć. Drugim zagrożeniem, które się pojawia, które najczęściej jest brane pod uwagę, jest oczywiście ogień. I tutaj też odpowiednie zastosowanie, czy to tektury litej w kilku warstwach, ewentualnie nasączonej jakimiś produktami wstrzymującymi przedostawanie się płomieni, jest rozwiązaniem, które stosujemy. Ewentualnie pozostawienie tego środka ściany właśnie z naturalnego materiału i zabezpieczenie go od wewnątrz i od zewnątrz dodatkowymi materiałami ochraniającymi.
Mówi nauka.
O tym wszystkim opowiadał dr Jerzy Łądka z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej o domkach z kart, o domach z papieru. Jak to się dzieje, że właśnie takie domy powstają i do czego mogą nam służyć? Dzisiaj sporo rozmawiamy o nietypowych budowlach, o budowlach z papieru, ale także porozmawiamy o ekologicznych rozwiązaniach w budownictwie i to nie tylko w Polsce. Jak to wygląda na świecie? O to pytał swojego gościa Adrian Wojtasik.
Mówi nauka.
Ekologiczne rozwiązania zyskują na popularności. Jednym z tych obszarów, gdzie są one stosowane, jest budownictwo. Doktor inżynier Barbara Ksit z Politechniki Poznańskiej jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam wrażenie, że w tych ostatnich latach w budownictwie coraz częściej stawia się na ekologię, prawda?
To zależy gdzie. Słowo ekologia generalnie jest to zaspokajanie naszych aktualnych potrzeb bez narażania możliwości przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich własnych potrzeb. Mhm. Czyli tutaj kwestia budownictwa to jest bardzo szeroko rozumiana jako kwestie ekologiczne. Programy ekologiczne w różnych krajach są różnie postrzegane. W Anglii ten program ekologiczny to jest przede wszystkim nacechowany recyklingiem i naturą. I tutaj mówimy o różnego rodzaju farbach ekologicznych, ale też materiałach naturalnych, takich jak słoma, drewno. W przypadku Kanady, mówimy o domkach kanadyjskich, a wcale program ekologiczny nie jest związany z drewnem. On jest związany raczej nastawiony na zdrowie i na środowisko, ale nie ma ścisłych preferencji materiałowych. Program ekologiczny, może francuski, to jest rzeczywiście program, który jest nastawiony na materiały naturalne. I w tym wypadku jest to akurat budownictwo drewniane, prefabrykowane. Z kolei program ekologiczny szwajcarski jest nastawiony przede wszystkim na komfort życia. I tutaj kwestia certyfikatu i czystego powietrza przede wszystkim. Austriacki program ekologiczny to przede wszystkim budynki pasywne i na drugim planie jest naturalność materiału.
Czyli jak tak słucham, to mamy takie trochę dwa podejścia. Z jednej strony rozwiązania ekologiczne, to znaczy stosujemy materiały, które są stricte albo biodegradowalne, albo no, pochodzą bezpośrednio z natury, albo druga ścieżka, czyli stosujemy materiały niekoniecznie stricte ekologiczne, tak to nazwijmy, ale budujemy w ten sposób, żeby nie wpływać na to środowisko i go nie degradować.
Nie, nie ma takiej opcji, żebyśmy nie wpływali na środowisko, okay. Tylko żebyśmy ograniczyli nasz wpływ negatywny na środowisko. Nam się wydaje, że materiały takie bardzo naturalne jak drewno, one są jakby korzystne bardzo w naszym otoczeniu. Okazuje się, że nie zawsze, dlatego że wymagania prawne w Polsce odnośnie budownictwa z drewna nacechowane są dwoma jakby aspektami. Pierwsza rzecz to drewno musi być zabezpieczone mykologicznie i drewno musi być zabezpieczone przeciwogniowo. Niestety w naszym kraju, albo stety, robi się najczęściej to chemicznie. Czy są inne metody? Tak, możemy pozyskiwać drewno, na przykład tak zwane drewno księżycowe. To jest drewno, które jest ścinane w odpowiednim nobiu księżyca. No, na Politechnice Poznańskiej były prowadzone badania wytrzymałości i innych parametrów takiego pozyskanego drewna, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście drewno wycinane w okresie nobium, i to też jest, czy jest kwestia okresu zimy, czy lata, czyli pory roku, cechuje się lepszymi parametrami. I tutaj były te jakby informacje czasami zbieżne z tym, co już jest przebadane, a niekiedy nie do końca. Z tym, że drewno, które stosujemy w budownictwie jako materiał budowlany, musi też mieć odpowiednią wilgotność. Jeżeli tego nie zrobimy, to później niestety pojawiają nam się różnego rodzaju zmiany mykologiczne, a i owad potrafi też się pojawić w takim budynku, który nosi znamiona budownictwa ekologicznego. Ja to mówię zawsze, że to jest proekologiczne, a nie ekologiczne. Bardziej ekologicznym budownictwem jest budownictwo z ziemi. I to takie historyczne budownictwo. Nie w Polsce było jakby takie reprezentatywne obiekty stoją i to jest skansen. To jest budownictwo torfowe i to się znajduje na Islandii. Ale u nas w Polsce też były budynki, nadal są stawiane z ziemi i takim reprezentatywnym obiektem są budynki zarówno mieszkalne, jak i przeznaczenia publicznego wykonane z glinobitki bądź też z ziemi formowanej, ale bardzo często wykorzystywana ziemia jest też do szachulca, czyli konstrukcji właśnie drewnianej, która jest wypełniana ziemią.
Przeglądając różnego rodzaju oferty przed naszą rozmową, przeczytałem kilka sloganów marketingowych. Dom w pełni ekologiczny. Czy jest możliwym postawienie domu w pełni ekologicznego?
Tak, ale rozmawiamy tutaj o budynku z gliny albo z masy glinowo-słomianej.
O tym mówiła doktor inżynier Barbara Ksit z Politechniki Poznańskiej. Bardzo dziękuję za tą dużą dawkę wiedzy na temat budownictwa. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Mówi Nauka.
W tym odcinku Mówi Nauka to już wszystko. Eye tracking i face tracking to kolejny temat, który nas czeka w Mówi Nauka. Zuza Łapińska, do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.